Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć coś takiego, co Bóg włożył do mojego serca jakiś czas temu i wiem, że to jest ten czas, aby to powiedzieć. Czy siejesz, czy tylko zbierasz? Czy jesteś siewcą, czy jesteś tylko zbieraczem? Brzmi to paradoksalnie, ponieważ Biblia mówi, że człowiek to, co sieje, to zbiera, ale można mieć taką mentalność w swoim życiu, że się tylko zbiera. Że się tylko zbiera, a nie jest się tym, który sieje. I chciałbym dzisiaj dotknąć tego tematu w taki poważny sposób, ponieważ nasza tożsamość chrześcijańska, całe chrześcijaństwo, kochani, nie polega na tym, ono nie polega na tym, że zmieniam pewne praktyki, że zmieniam pewne zachowania i jestem chrześcijaninem. Tak funkcjonował cały Stary Testament, ale cały Stary Testament nikogo nie przemienił. Prawo Starego Testamentu nie doprowadziło nikogo do przemiany. Nowy Testament polega na tym, że Bóg przychodzi i wymienia nasze serca. Bóg się nie bawi z zewnątrz, Bóg się bawi wewnątrz nas. Bóg przemienia nasze serca. Kiedy poddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy robimy to świadomie, w tym momencie przychodzi Duch Święty, który zaczyna w nas mieszkać. On przejmuje nasze wnętrze, on dotyka naszego ducha, który był martwy, ożywia naszego ducha i my duchowo zaczynamy żyć. I my duchowo zaczynamy żyć i w tym momencie pojawia się taka jedna istotna rzecz. Bóg zmienia naszą tożsamość. Bóg zmienia naszą tożsamość. Ja już nie jestem grzesznikiem, ale jestem sprawiedliwy w Jego oczach. Ja już nie jestem daleko od Boga, ale jestem blisko Boga. Ja już nie jestem kimś, o kim Bóg nie pamięta, jestem kimś, o którym Bóg cały czas myśli. Bóg zmienia twoją tożsamość i ta zmiana jest potężna. I powiem wam tak, to, że Bóg nas zmienił, to naszą odpowiedzialnością jest żyć w oparciu o naszą tożsamość. Jeśli Bóg zmienia twoje wnętrze, to musisz nauczyć się żyć w oparciu o swoją tożsamość. To zostałeś zmieniony od wewnątrz. Jest to Boża rzecz, że zostałeś zmieniony od wewnątrz. Ale ty musisz nauczyć się teraz żyć tą zmianą, która nastąpiła w twoim wnętrzu. Świetnie pokazał to Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, tak zwane kazanie na górze. Najlepsze kazanie, które zostało kiedykolwiek wygłoszone na ziemi, zostało wygłoszone przez Chrystusa, to jest kazanie na górze. To jest po prostu niezwykłe kazanie i w tym kazaniu Chrystus mówi tak, Mateusza 5 rozdział 13 werset. Wy jesteście solą ziemi. To jest nasza tożsamość. Jesteś solą ziemi. Bóg cię zmienia, Bóg cię przemienia i stajesz się solą z ziemi. On zmienia twój smak. On zmienia twój smak. Są tacy ludzie, że możesz być człowiekiem, który przyciąga ludzi i możesz być człowiekiem, który odpycha ludzi. Może tak być? Możesz być człowiekiem, do którego ludzie lgną, bo jesteś miły, bo jesteś uprzejmy, bo zwracasz się do nich zawsze z kulturą, zawsze się uśmiechasz, jesteś uprzejmy po prostu. Jesteś solą tej ziemi, jesteś kimś, z kim ludzie chcą być. Ale z drugiej strony Chrystus mówi dalej tak, gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Gdy byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Dalej Chrystus mówi, wy jesteście światłem świata. Chrystus mówi, wy jesteście solą ziemi. Chrystus mówi, wy jesteście światłem świata. Bóg zmienia moją tożsamość i ja teraz muszę nauczyć się żyć adekwatnie do tożsamości, którą Bóg mi daje. Adekwatnie do zmiany, którą Bóg uczynił we mnie. To nie jest trudne, bo Duch Święty uzdalnia mnie, abym był solą ziemi. Bo Duch Święty uzdalnia mnie, abym ja był światłem świata. I dalej Biblia mówi tak, wy jesteście światłem świata, nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Podsumowując, jesteśmy solą tej ziemi, ale sól ma to niebezpieczeństwo, że może utracić smak. Jeśli ja nie dbam o to, aby mieć ciągle smak Chrystusa, jeśli ja nie dbam o to, aby miał ciągle smak chrześcijaństwa, jak dbać o smak chrześcijaństwa jest bardzo prosta rzecz. Miej relacje z Bogiem. Miej relacje z Bogiem. Czytaj Jego Słowo. Każdego dnia miej relacje z Bogiem. Automatycznie utrzymujesz w sobie smak. Chrystus zmienia twoją tożsamość, ty ją tylko musisz utrzymać. Ty ją tylko musisz utrzymać. Dalej Biblia mówi o tym, że sól, jeśli straci swój smak, jest nieprzydatna i sól, jeśli straci swój smak, może być tylko podeptana przez ludzi. Jest coś takiego. Powiem wam coś. Chrześcijanin albo jest solą tej ziemi, albo jest nikim w oczach tego świata. Jeśli twoje chrześcijaństwo nie jest prawdziwym chrześcijaństwem, to twoje życie będzie podeptane przez innych ludzi. Co to znaczy? Że ty jesteś po prostu nijaki. Ty jesteś nijaki. Ty jesteś po prostu neutralny. Ty jesteś nijaki. I takie bycie nijakim, takie bycie neutralnym jest politycznie wygodne, ale niczego nie zmienia. Jeśli my nie utrzymujemy smaku, Biblia mówi, taka sól jest zupełnie nieprzydatna i będzie podeptana przez ludzi. My przez ludzi będziemy traktowani jako po prostu zwykli dziwni ludzie. Ale jeśli jesteś wyrazistym chrześcijaninem, jeśli masz smak chrześcijaństwa, jesteś zagadką dla ludzi. Ja chcę, aby moje życie było zagadką. Nie taką, co ten Jagiełła robi, ale chcę, żeby było zagadką, że to jest niemożliwe. Bóg musi istnieć. Kiedy patrzę na jego życie, ja wiem, kim on był, ja wiem, jaki on jest. Jak patrzę na jego życie, Bóg musi istnieć. Ja chcę żyć w taki sposób. Ja chcę być solą. Dalej Biblia mówi o tym, że jesteśmy światłem świata, a światło świata powinno być na świeczniku, czyli powinno być widoczne. Chrześcijaństwo ma być widoczne. Chrześcijaństwo nie ma być zamknięte gdzieś tam. Chrześcijaństwo ma być widoczne. I dalej Biblia mówi, że jeśli ta świeca nie jest zapalona, nie zapala się świecy może tak, aby ją schować pod garnkiem. Chrześcijaństwo nie ma się chować pod garnkiem. My nie mamy się chować pod garnkiem, my mamy świecić. Niech ta światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny. Niech wielbią Boga. Niech ludzie wielbią Boga, patrząc na wasze życie. Ja nie chcę, żeby ludzie wielbili mnie. Ja chcę, aby moje życie odbijało chwałę dla Niego. Powiem wam tak, jak my wybudujemy ten budynek, to czyja to będzie zasługa? Tylko i wyłącznie Pana Boga. Jeśli moje małżeństwo, tyle 23 lata małżeństwo, które ciągle się rozwija, idziemy razem, jesteśmy za sobą ciągle i ciągle, czyja to jest zasługa? Że ja jestem taki pokorny, że moja żona jest taka pokorna? Nie, bo w tym wszystkim jest Bóg. W moim życiu na 100%, w życiu mojej żony na 100% i w ten sposób to oddaję Bogu chwałę. A więc po pierwsze, kochani, nasza tożsamość uzdalnia nas do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy są siewcami, a nie tylko biorcami czy gromadzicielami. I teraz przechodzimy do meritum sprawy. W 1920 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma, mam takiego przyjaciela, który jak wypowiadam mu jakieś nazwy stanów amerykańskich, kiedy powiem Oklahoma, kiedy powiem Iowa, kiedy powiem Illinois, kiedy wymówię jakiekolwiek nazwę jakiegokolwiek stanu, jego to zawsze bawi. Go to zawsze bawi. Ale powiedz to jeszcze raz. Powiedz to Oklahoma. Powiedz to jeszcze Oklahoma. A więc zapamiętaj. W Oklahomie 1920 rok zaczyna się potężne boom rolnicze. To znaczy pada deszcz, kiedy powinien padać deszcz. Świeci słońce, kiedy powinno świecić słońce. I najlepiej rozwijającym się biznesem w Oklahomie staje się rolnictwo. Staje się rolnictwo. Zboża, wszystko rośnie tak, jak powinno. Są cykle. Świeci słońce, pada deszcz, świeci słońce, pada deszcz. Gleba jest dobra, świeci słońce, pada deszcz. Do tego stopnia to się rozwinęło, że ludzie, którzy zaczęli uprawiać tam cokolwiek, zarobili bardzo duże pieniądze. W 1930 roku była fala ludzi, którzy rezygnowali ze swojej pracy, którzy rezygnowali z pracy w Stanach Zjednoczonych i przeprowadzali się do Oklahomy, uprawiając ziemię, ponieważ można było na tym zarobić bardzo duże pieniądze. I w pewnym momencie, jak to jest ze wszystkim, wszystko ma swój początek i koniec, w pewnym momencie przestaje padać deszcz. Lata 30. w Oklahomie to są lata, gdzie jest bardzo mało deszczu. Pojawia się kluczowy moment. To z rok 1939. U nas wybuchła wojna. W Oklahomie wydarzyło się coś innego. Na początku 1939 pojawiła się olbrzymia susza. I rolnicy, którzy tam byli, którzy mieli jeszcze zebrane zboże, mieli do wyboru dwie rzeczy. Albo zasieją to, co jest w ich magazynach i będą się łudzić, że będzie padał deszcz, albo zużyją to ziarno w taki sposób, że je przemielą, powstanie z tego mąka i będą mieli z tego chleb. Tego chleba wystarczyłoby im na rok czasu. Na rok czasu. A później, kto wie. A więc rolnicy podzielili się na dwie kategorie. Byli tacy, którzy zachowali to zboże, przerobili to zboże na mąkę, upiekli z tego chleb i spożywali ten chleb, patrząc tylko, jak każdego dnia ubywa mąki, ubywa mąki, ubywa mąki, ubywa mąki i wiedzieli, że nadejdzie ten moment, kiedy to się skończy. Drudzy zaś, w połowie 1939 roku postanowili wziąć to ziarno i powiedzieć, niech się dzieje, co chce. Wzięli to ziarno i zasiali w czasie suszy. Rozsypali to ziarno po wszystkich polach, które były ich i czekali, żeby przyszedł deszcz, bo jak przyjdzie deszcz, to ziarno by osiadło i pojawiłyby się znowu zboża. Jedni zachowali to w kieszeni, inni rozsiali to na lewo i prawo. Co się dzieje w 1939 roku? Pod koniec, znaczy nie pod koniec, tylko jesienią. Co się dzieje? Przychodzi deszcz. Potężny deszcz. Zaczyna padać deszcz, pojawiają się, te ziarna się przyjmują, wszystko zaczyna rosnąć, wszystko zaczyna wracać do normy. Cały system się reguluje, reguluje do tego stopnia, że znowu wszystko normalnie rośnie. Co jest z tymi, którzy zachowali te ziarna? Ci, którzy zachowali te ziarna, musieli zająć się czymś innym. Bo ziarna się skończyły, mąka się skończyła. Wszystko się skończyło. Zostali bezrobotni. Co to pokazuje? Jeśli jesteś zbieraczem, to tylko na chwilę. Ale jeśli siejesz, to pamiętaj, kiedy siejesz i kiedy Bóg to podleje, zbierzesz nie tyle samo, ale ileś razy więcej. I chcę wam powiedzieć dzisiaj z Księgi Kaznodziei Salomona o pewnej zasadzie siania, później sobie porozmawiamy o ziarnach, a później sobie porozmawiamy o tym, dlaczego pewni ludzie sieją, a pewni ludzie nie sieją. Księga Kaznodziei Salomona, 11 rozdział, wersety od 4 do 6. 11 od 4 do 6. Kto zważa na wiatr, nie będzie siał, ale kto śledzi bieg chmur, nie będzie żął. Jak nie znasz drogi ducha do płodu w łonie brzemiennej, tak nie poznasz dzieła Boga, który czyni wszystko. Siej swoje ziarno z rana, nie daj rękom odpocząć do wieczora, bo nie wiesz, co się powiedzie, to czy tamto. Czy też w obu przypadkach uda się tak samo. Z tego fragmentu wynikają cztery rzeczy. Po pierwsze, zawsze siej, co masz, bo zawsze jest dobry czas. Zawsze jest dobry czas, aby siać. Zawsze. Zawsze jest dobry czas, aby siać. Po drugie, zawsze siej, bo Bóg może zrobić z tym ziarnem, które zasiejesz, coś niezwykłego. Bóg może zrobić z tym coś niezwykłego. Po trzecie, zawsze się budź rano ze świadomością, aby siać i zasypiaj z myślą, że zasiałeś. Zawsze budź się ze świadomością siania i zasypiaj z myślą, że zasiałeś. I ostatnia rzecz, zawsze siej z nadzieją zbioru. Innymi słowy, Salomon przekazuje jedną rzecz. Możesz nie siać. Możesz magazynować. Możesz zbierać to ziarno. I nigdy w życiu nie ujrzysz siły ziarna, które trzymasz w swoich rękach. Ponieważ siła ziarna, to, co jest zmagazynowane w ziarnie, kiedy Bóg się tego dotyka, to zawsze przychodzi pomnożenie. Kiedy Bóg dotyka ziarna, które dał ci do rąk, kiedy ty to rozsiejesz, zawsze przychodzi pomnożenie. Niektórzy z nas możemy żyć w taki sposób, że zbierasz, nic nie rozsiewasz, zbierasz i powiem ci tak, żyjesz substytutem tego, co chciał ci dać Bóg, ale nie zaufałeś. Bo sianie jest zawsze kwestią wiary. Sianie jest kwestią zaufania Panu Bogu. Tak zawsze to wygląda. Możesz zbierać. To się po niemiecku nazywa szporowanie. Panieńskie nazwisko mojej żony to jest szpor. A szporowanie to jest takie oszczędzanie i zbieranie do kabzi, jak to mówią na Śląsku. Zbierasz, szporujesz. Zbierasz. Gdybyś tylko to wziął i rozsiał, oglądałbyś potężne żniwo. A tak oglądasz minimum twojego ziarna. Minimum. Ja nie chcę oglądać minimum w moim życiu. Ja chcę oglądać maksimum tego, co Bóg może zrobić przez moje życie. Ale żeby oglądać maksimum, musisz stać się siewcą. Nie tylko zbieraczem, ale zawsze siewcą. Jakie my mamy, kochani, rodzaje ziarna? Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, wersety od 6 do 8. Paweł mówi tak, 2 Koryntian 9, 6, 8. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. Proste? Proste. Skąpo siejesz, skąpo zbierasz. Skąpo siejesz, skąpo zbierasz. Trzymasz dla siebie, nic nie będziesz zbierał. Skąpo siejesz, skąpo będziesz zbierał. Ale kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Tu chodzi o całe twoje życie. Niech twoje życie będzie ciągłym, ale to ciągłym sianiem dobrych ziaren w życie ludzi. I dalej Biblia mówi tak. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Paweł mówi tak, jeśli będziesz siał obficie, będziesz zbierał obficie. Kiedy będziesz siał obficie, Bóg będzie błogosławił cię obficie, nie po to, ażebyś ty miał dobrze, ale po to, abyś znowu mógł siać obficie. Abraham był błogosławiony dlatego, aby błogosławić innych. Abraham był błogosławiony, aby błogosławić innych, a nie trzymać tego dla siebie. Jakie mamy ziarna? Po pierwsze, mamy ziarno czasu. Wiesz, że ten czas dzisiaj mogłeś spędzić w inny sposób? Wiesz, że ten czas dzisiaj mogłeś spędzić w inny sposób? Mogłeś oglądać Teleranek, czy już nie ma Teleranka? Nie ma Teleranka. Mogłeś oglądać sobie YouTube'a albo najbardziej modnego TikToka, którego ktoś tam wypuścił ostatnio. Mogłeś, ale wziąłeś ziarno czasu, posiałeś je w to, aby spędzić tutaj czas. Ziarno czasu pokazuje nasze priorytety. To, gdzie inwestujesz swój czas, pokazuje, co jest dla ciebie ważne. Oczywiście praca jest dla nas ważna i tam poświęcamy większość czasu, to jest normalne, ale co robisz z wolnym czasem? Co robisz z ziarnem wolnego czasu? Gdzie go inwestujesz? Możesz inwestować go ciągle w swoje hobby, w swoje rzeczy, to w ogóle nie jest złe. Ale pamiętaj o jednej rzeczy. To, jak siejesz ziarno czasu w czasie czasu wolnego, pokazuje twoje priorytety. Po drugie, mamy ziarno naszych talentów. Co by było, gdyby nasza grupa uwielbienia dzisiaj powiedziała, że oni jednak chcą ten czas spędzić w inny sposób i zagrają na poprawinach na weselu na Śląsku? Więc mielibyśmy świetną grupę, świetnie chłopaki sobie radzą i Krysia, i oni rano będą przyśpiewki na weselu śląskim będą sobie grać. Wzięli swoje talenty i mówiąc radykalnie, sprzeniewierzyli. Ale możesz wziąć swoje talenty i użyć je dla Pana Boga. Możesz wziąć swój talent i powiedzieć, Boże, ja użyję tego dla Ciebie, cokolwiek, bo każdy z nas coś ma. Każdy z nas ma jakieś umiejętności, każdy z nas ma jakieś dary, każdy z nas ma jakieś talenty. Jeden ma jeden, drugi ma dwa, trzeci ma pięć, czwarty ma dziesięć, nieważne, każdy coś ma. Nie ma człowieka, który nie ma talentu. Każdy coś ma. I ostatnia rzecz, o tym nie lubimy mówić. Mamy również ziarno naszych pieniędzy. Ja przez moje pieniądze mogę być w Afryce, ja przez moje pieniądze mogę być w Indiach, ja przez moje pieniądze mogę być na całym świecie, jeśli wysyłam ziarno pieniędzy do tych miejsc. Ostatnio obsesją dla mnie w kontekście moich pieniędzy jest ziarno tego nowego budynku, który budujemy. Tam chcę umieszczać w dużej mierze moje pieniądze, moje oszczędności. Tam chcę siać ziarno pieniędzy, dlatego że to nie jest dla mnie. Ja tych pieniędzy nie inwestuję dla siebie. I powiem wam, spotkałeś się kiedyś z hiperhojnym człowiekiem? Kiedy spotykasz się, jeśli machasz, że nie spotkałeś się z hiperhojnym człowiekiem, to zacznij po prostu nim być i będziesz się z nim spotykał każdego dnia w lustrze. Ja doświadczyłem hiperhojności od niektórych ludzi w taki sposób, że... W tym tygodniu malowaliśmy nasz przyszły dom, znaczy cały dom to za dużo powiedziane, dół domu malowaliśmy. I przyjechał mój przyjaciel Łukasz ze Świnoujścia. Jechał całą noc pociągiem. Jak jeździłeś kiedyś pociągami, to wiesz, jakie to już jest wyrzeczenie. Jechał całą noc pociągiem, przyjechał do nas o 7 rano we wtorek, o 7 czy o 8, na pół przytomny. Ja mówię, Łukasz, to odpocznij sobie. Nie, idziemy. I zaczęliśmy malować, zaczęliśmy pracować. Wtorek, środa, czwartek, w piątek miał wyjeżdżać. Przez cały czas pracował na totalnym zmęczeniu, spał u nas w domu, pies go męczył. U nas w ogóle spać w naszym domu z naszą rodziną to już jest wyzwanie. I jest piątek, ja mówię, Łukasz, dzisiaj przychodzi czas odpłaty. dzisiaj zapłacę ci za twoją robotę. I on mówi, ja nic nie chcę. Ja mówię, nie, zapłacę ci za twoją robotę. Mówię, chodź, jedziemy do wiejskiej izby chyba, tak? Czy wiejskiej chaty. Taka knajpa pomiędzy Olesnem, a czy już za Starym Olesnem, czy przed Starym Olesnem. Tam takie syte porcje tam są. Bo on pochodzi z Żor i jego marzeniem była rolada kluski i modro kapusta. To było jego marzenie. Ja mówię, stary, ja ci tego nie ugotuję, nikt ci tego nie będzie gotował, chodź, jedziemy. Kupię ci taki śląski obiad. Wziąłem, rzuciłem mu menu, stary, bierz co chcesz. Wszystko, nie ma limitów. Ja tak sobie pomyślałem, jakby miał sobie wziąć pracownika do malowania, to i tak to jest czysty biznes. A więc bierz co chcesz. Wziął, zamówił kluski, modrą kapustę, roladę, dużą roladę. Pyta się, ja mówię, no żeby głupio nie było, to sobie też coś wezmę. Wziąłem sobie żurek. Wziąłem sobie żurek, żeby tak... Ja widziałem, ile kosztuje ta rolada. I wziąłem sobie jeszcze smażony ser camembert. Ale zapomniałem, że to była przystawka. Jakkolwiek. Zjadłem, on zjadł. Ja mówię, smakowało ci? Mówi, stary, super, petarda i tak dalej, i tak dalej. Poszedł do ubikacji, wraca, mówię, dobra, to ja idę zapłacić i jedziemy. Wchodzę do tej knajpy, bo jedliśmy na zewnątrz, przychodzę i mówię, że chciałem zapłacić. Ale nie, 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 pana kolega już zapłacił. Ja mówię, jak zapłacił? No zapłacił. Wychodzę, mówię, Łukasz, ty się dobrze czujesz? Stary, co ty robisz? Za bilet nie chcesz, żebym ci zwrócił. Nie chcesz nic. Chcę ci kupić jedzenie. Chcę ci kupić jedzenie. Chcę ci coś... Stary, ta modra kapusta, te kluski, te rolady, to miało wynagrodzić twój... Ty czekałeś na to cały tydzień w Świnoujściu, to tylko jest takie, wiesz, jakie tam jest jedzenie dla turystów. Ja mówię, stary, no weź. On mówi, ty nie rozumiesz. Ja mówię, czego nie rozumiem? Dla mnie to była bardzo dobra inwestycja, że ja tutaj przyjechałem. Jak twoja inwestycja? Kiedyś się dowiesz. Taka mała rzecz, a jednak o niej mówię, bo mnie to poruszyło. Są kościoły, gdzie idziesz, kiedy idziesz sobie kupić kawę, to jest kolejka ludzi z boku, która czeka, aby zapłacić za twoją kawę. Są takie kościoły. Są ludzie, ja mam takiego znajomego, który pochodzi z północy Polski, który pewnemu młodemu małżeństwu, które było bardzo zaangażowane w pewną służbę, która była ogólnopolska, postanowił im kupić dom i kupił im dom. Wyciągnął pieniądze, za gotówkę kupił im dom. Chciałbym być człowiekiem, który tak szokuje ludzi swoją hojnością. Tu nie chodzi o to, żeby brać. Tu chodzi o to, żeby siać. Tu chodzi o to, żeby siać. Bo ziarno pieniędzy pokazuje mnóstwo o nas. Mnóstwo o nas. Ja chcę być człowiekiem, który sieje. To, dlaczego my ciągle idziemy do przodu z naszym budynkiem, że budujemy, że się nie zatrzymujemy, to kochani, to jest ziarno wielu z was. Ale to jest też ziarno kilku kościołów w Polsce. Wierzę, że za chwilę ziarno wielu kościołów w zagranicy. Wierzę, że to wszystko będzie się działo w taki sposób. 700 miast, ono sobie nie istnieje od tak. Są ludzie, którzy traktują to bardzo poważnie i błogosławią finansowo ten projekt naprawdę w niesamowity sposób. Dlatego, że niektórzy ludzie mają zrozumienie, po co mają te pieniądze. Ja osobiście wiem, że ciągle muszę się bardzo dużo uczyć odnośnie hojności, ale nie chcę być tylko biorcą, nie chcę być tylko zbieraczem. Kolejne ziarno, które mamy, ono jest proste. Już dzisiaj możesz to zrobić, to jest ziarno zachęty. Powiedz komuś coś miłego. Powiedz komuś coś miłego. Wiecie, czym się różni stare pokolenie komunistyczne w Polsce od nowego pokolenia? Teraz, kiedy my kończymy nasz remont domu, przynajmniej do stanu mieszkalnego, Kiedy wpuścisz kogoś tam z głębokiej komuny, to on przyjdzie i powie, to jeszcze trzeba dużo zrobić. Tu jeszcze trzeba dużo zrobić. Tu jeszcze trzeba naprawić. Tu jeszcze nie tak, tu jeszcze nie tak. Ale kiedy wpuścisz kogoś, kogo nie dotknęła komuna, on wejdzie i powie, wow, ale super. Są ludzie, którzy muszą się ciągle uczyć zachęty. Ja muszę się uczyć zachęty, ty musisz się uczyć zachęty. Bądźmy ludźmi, którzy są ludźmi zachęty. Wiecie, apostoł Paweł nigdy nie stałby się apostołem Pawłem, gdyby nie Barnaba. Barnaba oznacza syn pocieszenia. To był człowiek, który widział w innych potencjał, który umieścił w ludziach Bóg. To był człowiek, który był nazwany synem pocieszenia, bo gdziekolwiek chodził, zachęcał ludzi. Bądź człowiekiem, który jest synem zachęty. Bądź człowiekiem, który zachęca na lewo i prawo. Kolejne ziarno to jest ziarno pomocy. Siania pomocy. Wiecie, są ludzie, którzy uwielbiają siać ziarno pomocy. Już niedługo, kiedy będziemy się stąd wyprowadzać do nowego budynku, to będzie potrzebne, aby siać ziarno pomocy. Będziemy potrzebować mnóstwo pomocy. Możesz sobie swoje ziarno schować i magazynować i nie siać absolutnie na lewo i prawo, tylko później, jak ty będziesz potrzebował pomocy, to skąpo zasiałeś, skąpo zbierzesz. Ziarno ludzkiej pomocy. Byłem w tym tygodniu w kościele tutaj na... Tak, w tym tygodniu, czy to było w niedzielę, czy w tym tygodniu, w środę, nie pamiętam. I podchodzi do mnie dwóch chłopaków, którzy potrafią grać na instrumentach, którzy mieszkają kawałek stąd, bo mieszkają w Opolu. I zadają mi pytanie, Sławek, czy coś ci trzeba pomóc na budowie? Czy coś ci trzeba pomóc? Ja mówię, wiecie co, sobie pomyślałem, będę gości ściągał po prostu z Opola, bez sensu. Jeszcze jeden doktor, drugi prawnik, co oni tam potrafią w ogóle, nie? Tak nie pomyślałem, na pewno wszystko potrafią. Jakkolwiek to, co mnie uderzyło, to, co mnie poruszyło, to jest ta chęć. Czy potrzebujesz pomocy? Czy potrzebujesz pomocy? Ziarno siania pomocy. Żeby było jasne, nie potrzebuję żadnej pomocy już. Okay? Już wszystko jest ogarnięte, już nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale bądź człowiekiem, który sieje pomoc. Bądź człowiekiem, który sieje pomoc. Kolejna rzecz, która jest totalnie antypolska, to jest ziarno szacunku. Ile my się nie narzekamy na tych naszych premierów, ile my się nie narzekamy na tych naszych prezydentów, ile my się nie narzekamy na tych wszystkich ministrów. Ja myślę szczerze dzisiaj, że możemy być dumni ze swojego narodu. Możemy być dumni ze swojego narodu. Dlatego, że czasami jest tak, że musi przyjechać Amerykanin, żeby ci powiedzieć, że cały świat wam się przygląda, jak pomagacie Ukrainie. Cały świat wam się przygląda. My tego nie widzimy. Ale to, co zrobiliśmy jako naród, to jak zachowuje się nasz naród, to jak zachowuje się nasz rząd w kontekście pomocy na Ukrainie, jest niezwykłe. Jest niezwykłe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chrześcijanin, który krytykuje władzę, to jest nieporozumienie. To jest totalne nieporozumienie. To złe. Nie powinniśmy. Chrześcijaństwo nie powinno krytykować władzy, która jest nad tobą. Co mają powiedzieć dzisiaj, przepraszam za ten przykład, ludzie na Ukrainie? Dzisiaj. Co oni mają dzisiaj powiedzieć? Czy my naprawdę mamy powód, aby narzekać? Szczerze, czy my mamy powód narzekać? Albo paliwo po tyle, albo to. Nikt ci bomby nie zrzuci na dom. Czasami potrzebujesz kontrastu, aby docenić to, co masz. Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, werset 7. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, Komu szacunek, temu szacunek, a komu cześć, temu cześć. Wiecie, ja widzę, że nasze młode pokolenie, nasze dzieci mają problem z mówieniem dzień dobry. Co dopiero mówić o jakimś większym szacunku. Jak my mamy problem z mówieniem dzień dobry, to co nam wyrośnie za chwilę? Co nam wyrośnie za chwilę? Pamiętam, mój Filip wpadł już w fanatyzm mówienia dzień dobry. Ja musiałem go odkręcać w drugą stronę, bo on mówił wszystkim dzień dobry. Mówię, Filip, w Polsce jest tak, że jak kogoś nie znasz, to mu nie mówisz dzień dobry. A jak powiem, to może go poznam. I on po prostu łaził, dzień dobry. Ja mówię, chłopie, my tego człowieka w ogóle nie znam. Ja nie wiem, kto to w ogóle jest. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry pani. I tak jak był mały, tak chodził i mówił ciągle mówił dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Drogi rodzicu, to jest twoja odpowiedzialność. Musiałem to powiedzieć. Drogi rodzicu, to jest twoja odpowiedzialność. Dzieci nie potrafią wszystkiego. Musimy nauczyć się mówić dzień dobry. Ktoś powie na to amen w końcu? Dzień dobry. To są, wiecie, my chcemy dzieci naszych uczyć duchowych praw, a one mają problem z powiedzeniem dzień dobry, cześć wujek, cześć ciocia, cokolwiek. Bardzo skomplikowane. Ja już nie przyjdę do tego kościoła. No, okej. Ostatnia rzecz. Najważniejsze ziarno. To jest ziarno Ewangelii. Wczoraj wracaliśmy z Borek, oczywiście skąd mogliśmy wracać, naszym nowym samochodem, Seicento na gaz. Ja, Krysia i Gary, pies nasz. Jedziemy jak czubki, po prostu wracamy. I Krysia mi mówi, wiesz, wysadź mnie jeszcze tutaj, ja się przejdę z psem. Mówię, no dobra. Nie, jeszcze Łukasz, nie, to było w piątek? W piątek. Łukasz jeszcze z nami jechał, a więc ja, Łukasz, Krysia i Gary, nasz pies, jedziemy z Seicento. Wyobraź sobie ten obrazek. Jedziemy. Krysia mówi, wysadź mnie z psem, się jeszcze przejdę, wysadzam, no i wracamy do domu, siedzimy w domu. I nagle Krysia przychodzi i mówi, głosiłam Ewangelię człowiekowi, który się nawrócił. Spotkała człowieka, który ma potężne problemy z nogami. Potężne. Nie chcę o tym opowiadać, bo to jest wręcz niesmaczne. Potężne problemy. W zasadzie wszystko mu się tam ślini. Rozpada mu się to wszystko. Krysia zatrzymała się obok niego, powiedziała mu Panu Jezusie. I ten Pan mówi, tak, Ojciec nam dał Jezusa. Ojciec nam dał Jezusa. Ja w to wierzę. Krysia przyprowadziła go do Chrystusa, oddał swoje życie Jezusowi. Tam koło Biedronki, tak gdzieś, pomodliła się o niego, o uzdrowienie. Wierzymy, że Bóg tam zadziałał, na pewno Bóg tam zadziałał. Jakkolwiek chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie będziesz siał, nie będziesz widział wzrostu. Wiecie, to są takie malutkie rzeczy. Malutkie rzeczy. Mój znajomy, który zakłada kościół teraz w Sieradzu, mówi do swojego sąsiada, postanowił sobie, że nie będzie gadał z kimś dłużej niż 10 minut i nie powie mu o Bogu. Nie ma szans. I mówił o tym ludziom ze swojej grupy, mówi, że tak trzeba funkcjonować, trzeba głosić ludziom Ewangelię, bo rzeczywiście to jest super, trzeba głosić ludziom bezinteresownie Ewangelię. Trzeba ludziom mówić o Jezusie Chrystusie, że On umarł za nich, że On ich zbawił, że kiedy poddasz Mu swoje życie, będziesz zbawionym człowiekiem. I on mówi, wszyscy w grupach już komuś głosili Ewangelię, grupa się zbliża, on jest sam, który jeszcze nie głosił. Poszedł do sąsiada i mówi do niego tak, Mariusz, 4 miesiące tu mieszkamy, a ja ciągle nie wiem, w co ty wierzysz. To jest dosyć ambitnie rozbudowany small talk. 4 miesiące mieszkamy tu obok siebie, a ja nie wiem, w co ty wierzysz. No, jak w co wierzę? Ten powiedział, w co wierzy, a mój znajomy powiedział, w co on wierzy, głosił mu Ewangelię. Nie wiem, czy się nawrócił, czy się nie nawrócił. Chodzi o to, że trzeba wykorzystywać każdy czas, każdy moment, aby mówić ludziom o Jezusie. Każdy moment, małe ziarenka, wrzucać gdziekolwiek. Teraz mój znajomy był na badaniach u pani lekarki, był badany tam czy cokolwiek, rozmawia z nią i mówi, a mój znajomy został uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. Bóg go uzdrowił, Jezus Chrystus go uzdrowił. Chodzi o to, że wszędzie, gdziekolwiek jesteś, wrzucasz małe ziarenka. Pozwól Bogu, niech Bóg da wzrost tym roślinkom. Wiecie, my teraz się przyprowadzamy na wieś. I każdy wie, że my się przyprowadzamy na wieś. Każdy wie, kim my jesteśmy. Tak na marginesie, ja mieszkałem tam 12 lat. Kiedy od małego dziecka do 12 roku życia mieszkałem w Borkach. A więc już wieś wie, że Jagiełła wraca. Ale jaki jest teraz jego interes w tym wszystkim? Po co on tam wraca? Po co on tam wraca? Po co te samochody tu się pojawiają? Tu. Jeszcze mam je odwiedzić Szymon Kruba, który ostatnio sobie kupił Porsche. To będzie świetny widok na wsi. To będzie petarda po prostu na wsi. Do czego ja zmierzam? To jest dla mnie idealny moment, kiedy mogę zasiewać małe ziarenka. Małe ziarenka Ewangelii. Ile siejesz małych ziarenek Ewangelii? Gdziekolwiek jesteś. Mam takiego znajomego w Niemczech, który mówi tak, podchodzi do ludzi i mówi tak, to są Niemcy, nigdy nie wierz w Boga. Ludzie są w szoku. Jak mam nie wierzyć w Boga? Nigdy nie wierz w Boga i odchodzi. Człowiek idzie za nim, ale jak mam nie wierzyć w Boga? On się odwraca i mówi, nigdy nie wierz w Boga, którego miłości nie doświadczyłeś. Nigdy nie wierz w Boga, którego miłości nie doświadczyłeś. I zaczyna się normalna rozmowa. Wiecie, o co chodzi? Że to wszystko jest proste. My to skomplikowaliśmy. Siej ziarenka Ewangelii, gdziekolwiek jesteś. Dlaczego ludzie nie sieją? Po pierwsze, mają totalny brak zrozumienia. Księga Ozeasza, 4:6. Mój lud jest wystawiony na zgubę z powodu braku poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie. Mój lud jest wystawiony na zgubę z powodu braku poznania. Inne tłumaczenia Biblii mówią, mój lud ginie z powodu braku poznania. Kiedy nie rozumiesz, kiedy nie masz świadomości tego, że lepiej jest siać, niż ciągle zbierać, jeśli nie masz świadomości siania, będziesz tracił. Pierwszy powód jest taki, że ludzie nie rozumieją prawa siania i zbierania. Ludzie tego nie rozumieją. Zaufaj Panu Bogu, zacznij siać. Zacznij siać te wszystkie rzeczy, o których sobie powiedzieliśmy wcześniej. To będziesz widział owoc. Ludzie nie mają zrozumienia. Po drugie, ludzie mają brak zrozumienia szafarstwa. Co to znaczy? Współczesny język na szafarstwo to jest zarządzanie. Mówiąc jeszcze bardziej ambitnie, to jest management. Ewangelia Mateusza, 25:14-19. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Nigdy nie będziesz siał, jeśli nie rozumiesz, że to, co zostało ci dane, służy temu, aby tym mądrze zarządzać. Ty nie jesteś właścicielem, ty jesteś zarządcą. To zmieni myślenie, jeśli zrozumiesz jedną rzecz. Ty nie jesteś właścicielem tego, co zostało ci dane. Ty jesteś zarządcą. Ty tym tylko zarządzasz. Jeśli będziesz pomnażał to, co Bóg ci dał, jeśli weźmiesz to ziarno, które Bóg ci dał i zaczniesz je siać na lewo i prawo, będziesz miał zrozumienie, że ty nie jesteś właścicielem tego. Ty jesteś tylko zarządcą. Kolejny brak zrozumienia to jest brak zrozumienia tymczasowej własności. 1 Koryntian 4:7. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Paweł jest tutaj brutalny. co masz, czego byś nie otrzymał. A jeśli to otrzymałeś, to dlaczego zachowujesz się tak, jakbyś na to sobie sam zapracował? Kościół w Polsce potrzebuje bardzo bogatych ludzi, którzy mają zrozumienie szafarstwa. Którzy mają zrozumienie, że to, co mają, zostało im po prostu dane. My, jako ja, jako zwykły żuczek, ja też muszę mieć zrozumienie szafarstwa, że wszystko, co mam, pochodzi od Niego. On może otwierać niebo nade mną, albo On może zamknąć niebo nade mną. Ale ja chcę być człowiekiem, który ma świadomość szafarstwa. Kolejny brak zrozumienia. Już kończę. To jest dobra wiadomość. Już kończę. To jest... Powiem ci tak. To, co teraz powiem, podzieli chrześcijan na lewo i prawo. To, co teraz powiem, podzieli chrześcijan na lewo i prawo. Kolejny brak zrozumienia jest taki. To jest brak zrozumienia Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, a nie tylko Zbawiciela. Brak zrozumienia Jezusa Chrystusa jako Pana, a nie tylko Zbawiciela. Żyjemy w jakimś takim świecie, że myślimy sobie, że chodzenie do kościoła, jeśli jesteśmy protestantami, to czytanie Biblii w miarę regularne, czasami pomodlenie się, że to jest wszystko. Chrystus rzeczywiście, jeśli przychodzisz do Niego, jeśli przepraszasz Go za swoje grzechy, jeśli zapraszasz Go do swojego życia, On rzeczywiście jest Bogiem, który cię zbawia. Natomiast ten świat jest wypełniony chrześcijanami, którzy traktują Chrystusa tylko jako Zbawiciela. Bożym zamierzeniem nigdy nie było to, aby Chrystus był tylko i wyłącznie Zbawicielem w twoim życiu. List do Rzymian, 10 rozdział, wersety od 9 do 10. Bardzo popularne wersety. Paweł mówi tak: bo jeśli ustami wyznasz, zobaczcie, jakie było założenie Pawła. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. O co chodzi? Paweł nie mówi, że jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Zbawicielem, będziesz zbawiony. Paweł mówi, bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, Panem, Panem całego mojego życia. Nie Panem niedzieli do godziny 13. Nie Panem, kiedy jest dobrze. Nie Panem, kiedy potrzebuję pomocy. Nie Panem, kiedy wszystko dobrze się układa. Ale On jest albo Panem wszystkiego, albo niczego. Za dużo chrześcijan, którzy tylko myślą o tym i wyznają Boga, Pana Jezusa, że jest Zbawicielem. On jest Zbawicielem. Ale On przede wszystkim chce być Panem w twoim życiu. Chrześcijaństwo bardzo często przynosi mizerny owoc, bo jest chrześcijaństwem budowanym w oparciu o Jezusa, który jest tylko Zbawicielem, a nie Jezusa, który jest Panem. W 1999 roku to wydaje się, jakby to było wiek temu. Wraz z moją żoną podjęliśmy radykalną decyzję, że Jezus Chrystus jest absolutnym Panem wszystkiego w naszym życiu. On nie jest tylko Zbawicielem, ale On jest przede wszystkim Panem w naszym życiu i wszystko, co mamy, zawdzięczamy Jemu i jest należy do Niego. To, gdzie my będziemy mieszkać, to jest Jego decyzja. To, czy będziemy mieć dzieci, czy nie, to jest Jego decyzja. To, co, jakie będą nasze finanse, to jest Jego decyzja, a nie nasza, bo On jest Panem. On jest Panem. Nie tylko Zbawicielem. Z jakimi chrześcijanami jest problem? Z tymi, którzy traktują Jezusa tylko jako Zbawiciela. Pamiętam moment, to było 25 lat temu. Nawróciłem się w marcu, nawróciłem się 2 marca. I ktoś mi powiedział, słuchaj Sławek, fajnie, że się nawróciłeś, ale teraz trzeba by się ochrzcić. Ja mówię, jak mam się ochrzcić? Przecież jako dziecko byłem chrzczony. No tak, ale Biblia mówi, że ten, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Musisz najpierw uwierzyć, to już się stało w twoim życiu, ale teraz musisz się ochrzcić. I zacząłem pytać Pana Boga. Mówię, Boże, czy ja mam się ochrzcić? To był marzec. Czy ja mam się ochrzcić? Nie pojawił się anioł z nieba z wiadrem wody i mówi, rozumiesz ten symbol? Nie, czytałem Biblię, czytałem Ewangelię Mateusza i zobaczyłem, że Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela i powiedział mu, ochrzci mnie. A Jan Chrzciciel powiedział, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, co było prawdą, ja nie jestem godzien Cię ochrzcić. I Jezus mu powiedział, ustąp teraz, ponieważ godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wiecie, co to było? Pierwszy raz Jezus Chrystus stał się potężnie Panem w moim życiu, że wybrałem to, co On chce, a nie to, co ja chcę. Problem w chrześcijaństwie polega na tym, że my chętnie bierzemy zbawienie. Chętnie bierzemy zbawienie. Jesteśmy, chętnie to weźmiemy. Ale Jezus jest tylko Zbawicielem, dlatego On nie jest w stanie uczynić z Tobą wiele z takim zaangażowaniem. Kiedy Jezus jest Panem w Twoim życiu, jest w stanie uczynić absolutnie wszystko przez Twoje życie. Możemy sobie gadać o sianiu. Możemy sobie gadać o hojności. Możemy sobie gadać o zaangażowaniu, o niesieniu pomocy, o zachęcaniu. Możemy sobie gadać. Możesz słuchać kolejnych kazań. Możesz słuchać. Ale świetne kazanie, ale fajne kazanie, ale wspaniałe kazanie, ale cudowne, ale fajne. Powiem Ci, możesz słuchać tysiące kazań. Herod z Biblii, on uwielbiał słuchać Jana Chrzciciela. Uwielbiał. Ale kiedy pojawiła się jego kochanka, której nie podobało się to, co mówił Jan Chrzciciel, i powiedziała do Jana Chrzciciela, daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela, to Jan Chrzciciel, owładnięty pożądliwością, dał jej na misie głowę swojego, Herod otrzymał na misie głowę swojego ulubionego kaznodziei, Jana Chrzciciela. Możemy sobie gadać. Możemy sobie gadać. Ja mogę sobie gadać. Ale jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem Twojego życia, to będziesz ciągle i ciągle i ciągle w tym samym miejscu. Większość problemów w życiu chrześcijan wynika z tego, że Jezus nie jest Panem, jest tylko Zbawicielem. Kiedy rozmawialiśmy z Łukaszem od Punchcrafta, czy jak to się tam nazywa, Klusek i Rolat, kiedy opowiadaliśmy mu o naszym życiu, kiedy on obserwował nasze życie i kiedy przyjechał zobaczyć nasz dom, powiedział: Sławek, ja wiem, skąd jest ten dom. Ja mówię: no skąd? Bo Bóg jest wierny. Bo Bóg jest wierny. Bo Bóg jest Panem. I jeśli uczynisz Go Panem w swoim życiu, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Kiedy Jezus jest Panem, schowaj swoje ego do kieszeni i nie pozwól Mu dyktować tego, jak ma wyglądać Twoje życie. A sianie ziaren stanie się proste i naturalne, jeśli On jest Panem. I chciałbym do tego Cię teraz wezwać. Chciałbyś, aby Jezus Chrystus był Twoim Panem? Ale tak w 100%. Powiem Ci tak, tak gadam cały czas, powiem Ci tak, że jeśli dzisiaj powiesz: Jezu, bądź moim Panem, to już jutro przyjdzie test. Albo dzisiaj. May 15, 2022 rok. To może być początek nowej ery w Twoim życiu. Albo to będzie kolejne kazanie. Kolejne kazanie. Robimy coś z tym? I Pan Bóg, jak Gierek z nieba, mówi: to co, pomożecie? Pomożemy. Powstańmy. Chciałem się modlić. Jeśli chciałbyś, aby Jezus Chrystus nie był tylko Zbawicielem w Twoim życiu, ale Panem całego Twojego życia, Panem Twojego losu, Panem Twoich dróg, Panem Twoich decyzji, Panem Twojego portfela, Panem Twoich talentów, Panem Twoich umiejętności, Panem Twoich dzieci, Panem Twojego małżeństwa. Jeśli chciałbyś, żeby po prostu Jezus stał się Panem wszystkiego, to pomódl się ze mną w taki sposób, aby poddać Jezusowi absolutnie wszystko. Ja lubię czasami klęknąć przed Panem Jezusem. Jeśli nie masz problemów z kolanami, jeśli masz problemy, to Mateusz później chętnie Cię zbada. Natomiast jeśli nie masz problemów z kolanami, to uklęknijmy przed Jezusem. Jezu, my klękamy przed Tobą, aby wyznać to przed Tobą,
że nie my jesteśmy panami naszego życia. Że nie my jesteśmy panami naszego losu, że nie my jesteśmy panami naszych decyzji, ale że Ty i tylko Ty, Panie Jezu. Panie Jezu, my oddajemy dzisiaj wszystko w Twoje ręce. My oddajemy wszystko, co mamy. Weź to, Panie, i użyj dla swojej chwały. I nie chcemy być tylko tymi, którzy ciągle zbierają, zbierają i zbierają, ale chcemy być tymi, którzy sieją. Bo Ty jesteś Panem. Boże, chcemy doświadczać mocy tego w naszym życiu, że Ty jesteś Panem. Jezu, my dzisiaj wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. My wyznajemy przed Tobą, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia. Jest Panem naszej przyszłości. Jest Panem naszego małżeństwa. Jest Panem naszych dzieci. Jest Panem naszej pracy. Jest Panem naszego czasu. Jest Panem naszych talentów. Jest Panem wszystkich decyzji. Jezu, wyznajemy, że Ty jesteś Panem. Jezu, wyznajemy, że Ty jesteś Panem. Zacznij się modlić. Zacznij wołać do Boga. Jezu, wyznajemy, że Ty jesteś Panem. Jezus Chryste, Ty jesteś naszym Panem. Jezu, wyznajemy Cię. Ogłaszamy, że Ty jesteś naszym Panem. Że Ty jesteś naszym Bogiem. Wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś naszym Bogiem. Wyznajemy, Panie, Twoje panowanie w naszym życiu. Oddajemy Tobie chwałę. Wysławiamy Ciebie, bo Jezus, Jezus i tylko Jezus jest naszym Panem. Wszystko, co mamy, jest Boże w Twoich rękach. Wszystko, co mamy, Panie, jest w Twoich rękach. Wszystko, co mamy, Duchu Święty, jest w Twoich rękach. Oddajemy Tobie chwałę. Oddajemy Tobie cześć. Wyznajemy Ciebie, Jezu. Ty i tylko Ty jesteś naszym Panem. Prowadź nas, Panie Jezu. Prowadź nas, Duchu Święty. Prowadź nas, wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Jezu, Ty i tylko Ty. Jezu, Ty i tylko Ty. Bądź uwielbiony przez nasze życie. Ty i tylko Ty, nie ja, nie ktokolwiek inny, ale tylko Ty bądź uwielbiony. Ty bądź uwielbiony. Wywyższamy Cię, Jezu. Wysławiamy Cię, Jezu. Oddajemy Tobie chwałę. Wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Ogłaszamy, że Jezus jest naszym Panem. Powstań i zacznijmy uwielbiać Go. Zacznij Go wywyższać tam, gdzie jesteś. Jezu, ogłaszamy, Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Bogiem. Wyznajemy Cię Panem. Ogłaszamy Twoje imię. Ogłaszamy Twoje imię. Jezu, Ty jesteś Panem. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Królem. Ogłaszamy Twoją wielkość. Ogłaszamy Twoje panowanie. Nie to, co my chcemy, Panie, ale to, co Ty chcesz. Ale to, co Ty chcesz, Panie. To, co Ty chcesz, Panie Jezu. Jesteśmy w Twoich rękach. Trzymaj nas, Panie, w swoich rękach i prowadź nas. Oddajemy Tobie, Jezu, chwałę. Wywyższamy to, Panie, Twoje imię. Jezus i tylko Jezus. Jezus i tylko Jezus. Jezus i tylko Jezus. Jezus i tylko Jezus. Ogłaszamy Twoje panowanie. Ogłaszamy Twoje panowanie. Jezus. Jezus, uwielbiamy Cię. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym pasterzem. Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Ty jesteś naszym lekarzem. Ty jesteś naszym uwolnieniem. Ty jesteś naszym sztandarem. Ty jesteś naszą światłością. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty nas nigdy nie zostawisz. Ty jesteś Bogiem, który widzi. Ty jesteś Bogiem, który słyszy. Ty jesteś Bogiem, który idzie przed nami. Ty jesteś Bogiem, który poświęca swojego Syna, abyśmy my mieli życie. Ogłaszamy, że Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus i tylko On jest Panem. W imieniu Jezusa Chrystusa uwielbiamy Twoje imię. Amen. Zaklaszmy dla Jezusa. Zaklaszmy dla Niego. Hallelujah. Hallelujah. Jak potężne jest imię Jezus. Jak potężne jest imię Jezus. Jak potężne jest imię Jezus. Na dźwięk Jego imienia każde kolanie, każde kolano się ugnie. My jesteśmy tymi, którzy uginają się tu na ziemi. Ponieważ po drugiej stronie będziesz musiał się ugiąć. I nie będzie już wyboru. Ale my tu na ziemi wybieramy, aby klęknąć tutaj na ziemi przed Nim i powiedzieć, że On jest naszym Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.